a wszyscy myśleli, że jest tylko 10 przykazań. Wiecie, około 3 miesięcy po przejściu przez Morze Czerwone, 3 miesiące po wyjściu z niewoli egipskiej, Izraelici stanęli pod górą Synaj i tam działy się niesamowite rzeczy. Równie niesamowite jak to wszystko, co spotkało ich wcześniej w Egipcie, równie niesamowite jak to, co spotkało ich po drodze. To był niesamowity rok w ich życiu. Rok wcześniej byli jeszcze niewolnikami, bez właściwie żadnej nadziei na to, żeby odmienić swoje życie. Ale kiedy Bóg usłyszał ich wołanie, kiedy Bóg zaingerował, zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. I właściwie przez te kilka miesięcy, nie wiemy jak długo trwały te wszystkie plagi, ale 3 miesiące po wyjściu z Egiptu stanęli pod górą Synaj i Bóg przemówił do nich osobiście. I odpowiadając na ich nieme pytanie, jak mają teraz żyć, bo nigdy wcześniej nie byli wolnym narodem, bo nigdy wcześniej nie stanowili sami o sobie, Bóg dał im swoje prawo, całe prawo, zaczynając od dekalogu, który studiujemy od kilku tygodni, po to, żeby wiedzieli, jak mają żyć. Byli tam około roku. Po roku Bóg powiedział, że czas już ruszać dalej i wyruszyli dalej w stronę ziemi obiecanej. Obiecanej ich przodkom, obiecanej Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, obiecanej także im. Do tego właśnie mieli się przygotowywać, żeby wkroczyć tam i tam doświadczać tego, czego nigdy wcześniej nie doświadczali. I to jest niesamowity obraz. Są pod górą Synaj. Bóg do nich przemawia osobiście, daje im swoje prawo, aby wiedzieli, jak mają postępować. A kilkanaście miesięcy później było już po wszystkim. Zamiast wejść do ziemi obiecanej, zawrócili na pustynię. Zamiast cieszyć się ziemią, mlekiem i miodem płynącym, musieli żyć na pustyni, szukać wody i jeść mannę, może trochę przepiórek i znowu mannę. Wiecie, my czasami opowiadamy historię o wyjściu z niewoli egipskiej tak, jak się opowiada bajki. I dochodzimy do takiego ciekawego momentu, i później chcemy aż powiedzieć, i żyli długo i szczęśliwie. Ale nie Izraelici. Ich życie nie było ani długie, ani szczęśliwe. Wiemy, że wszyscy dorośli, którzy wyszli z Egiptu, nie weszli do ziemi obiecanej. Wszyscy z wyjątkiem dwóch. Wszyscy z wyjątkiem Jozuego i Kaleba. Dwóch szpiegów, którzy gdy weszli do ziemi obiecanej i widzieli tych wszystkich olbrzymów, te wszystkie wyzwania, które przed nimi stoją, nie stracili wiary, ale zaufali Bogu, że Bóg, który zrobił takie niesamowite rzeczy w ich przeszłości, będzie dalej ich wspierał, będzie dalej ich prowadził, dalej im towarzyszył. Pozostałych 10 szpiegów zwątpiło. I to zwątpienie przelali na cały naród. I zamiast wejść do ziemi obiecanej, cofnęli się. Zamiast zaufać Bogu całkowicie, zachwiali się. Zamiast doświadczyć spełnienia obietnicy, która ich trzymała przez ostatnie miesiące, musieli przełknąć gorycz tego, że przyjdzie umrzeć na pustyni. Dokładnie tego, czego się obawiali. I to była bolesna lekcja tego, że bez Boga to się nie uda. Wiecie, kiedy Izraelici zorientowali się, jaki jest Boży wyrok za ich niewiarę, spróbowali mimo wszystko o własnych siłach wejść do ziemi obiecanej i zostali pokonani. Spróbowali zrobić to po swojemu, ale ponieważ Boga z nimi nie było, wielu z nich zginęło i zostali odrzuceni. I to jest ta prawda, którą też często powtarzaliśmy. Bez Boga to się nie uda. Nie uda się przejść przez pustynię, nie uda się wejść do ziemi obiecanej. I powstaje pytanie, dlaczego właściwie Izraelici nie weszli do ziemi obiecanej? Co takiego się stało w nich? Co takiego stało się w tych ludziach, którzy przecież widzieli niesamowite Boże działanie, że oto nie mogli doświadczyć spełnienia obietnicy. Aż kusi, żeby powiedzieć, że na pewno złamali 10 przykazań. Ponieważ jesteśmy w tym cyklu, mówienie o 10 przykazaniach, to jest coś, co studiowaliśmy, to jest coś, co rozważaliśmy, widzieliśmy, jak one rozwijane są w całym prawie Bożym, aż chciałoby się powiedzieć, że na pewno dlatego, że nie byli posłuszni przykazaniom. Wiecie, byłem teraz przez tydzień na wykładach w zakościelu, gdzie tłumaczyłem wykłady z hermeneutyki i któryś ze studentów przypomniał jeden z tych żartów o Jasiu. Jak to w takiej wersji może bardziej protestanckiej. Jasiu jest na zajęciach szkółki niedzielnej i nauczycielka mówi, co to jest, co rude włochate i skacze po drzewach. Jasiu podnosi rękę i mówi, na mój gust wiewiórka, ale ponieważ jesteśmy w szkółce niedzielnej, no to powiem Jezus. Czasami jak już się utkwimy w czymś, to chcemy od razu odwoływać wszystkie rzeczy do akurat tej, a nie jednej kwestii. I wiecie, kiedy myślimy o tym, co takiego możemy zrobić, żeby zawieść Boga i kiedy mówimy o 10 przykazaniach, to naturalne jest pomyśleć, na pewno zawali w tych 10 przykazaniach. Ale kiedy otwieramy Boże Słowo, okazuje się, że wcale nie. Bóg nie oczekiwał nawet od nich, że będą przestrzegali tych wszystkich 10 przykazań. Znaczy tak, oczekiwał, ale nie pociągał ich do odpowiedzialności, że nie robili tego w pełni. Coś innego było przyczyną tego, że nie doświadczyli spełnienia obietnicy. Nieposłuszeństwo i niewiara. Lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana waszego Boga i szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc: z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu. Wiecie, to są porażające słowa. Oni doświadczyli czegoś niesamowitego, ale kiedy stanęli przed wyzwaniem, kiedy stanęli przed czymś, co nie zgadzało się z ich wizją życia, powiedzieli: Bóg nas nienawidził. Bóg nas nienawidził 2 lata temu, kiedy wychodziliśmy z Egiptu. Bóg zrobił to specjalnie po to, żeby nas na tej pustyni zabić. Wtedy rzekłem do was, mówi Mojżesz: nie bójcie się ich, tych olbrzymów, nie lękajcie się, bo Pan wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak na waszych oczach uczynił to w Egipcie, a także na pustyni, gdzie jak widziałeś, Pan twój Bóg nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dzieci, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu waszemu Bogu. Izrael nie wszedł do ziemi obiecanej z powodu niewiary. Z powodu tego, że gdy Pan powiedział, żeby szli naprzód, oni doszli do wniosku, że nie są w stanie i nie uwierzyli Bogu i nie byli Mu posłuszni. Wiecie, naprawdę stali przed niesamowitą szansą. Bo tak jak studiowaliśmy dekalog, on był dla nich przepisem, on był dla nich wskazówką, on był dla nich prawem, dzięki którym mogli stać się wspaniałym narodem, zbudować niesamowite społeczeństwo. Społeczeństwo, które wzbudzałoby zazdrość całego ówczesnego świata. Ale zabrakło im wiary. Zabrakło im posłuszeństwa i to, co miało być wspaniałą obietnicą i wspaniałym spełnieniem, stało się jałową pustynią. To, co miało ich cieszyć, stało się ich smutkiem. I dopiero następne pokolenie, około 40 lat później, 38 lat od tego, kiedy próbowali wejść do ziemi obiecanej, gdy już nie było żadnych dorosłych, którzy próbowali tego za pierwszym razem, dopiero wtedy Bóg jeszcze raz powtarza swoje prawo w Księdze Powtórzonego Prawa i wtedy pod wodzą Jozłego, nawet nie Mojżesza, nawet Mojżesz się zachwiał, nawet jemu zabrakło wiary, wchodzą do ziemi obiecanej, zupełnie nowe pokolenie. Jest takie powiedzenie, że Bogu zajęło 1 noc, żeby wyprowadzić Izrael z Egiptu i 40 lat, żeby zabrać Egipt z ich serc. I coś w tym jest. Że często to, co my mamy za sobą i kiedy Bóg stawia przed nami wyzwanie, swoje słowo, nie tak łatwo jest Mu uwierzyć. Wiecie, w dzisiejszym kazaniu chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie: i co z tego? I co dalej? Chociaż to jest pytanie w momencie tak szerokie i jest tak wiele różnych wątków, że będzie ciężko. Będzie ciężko, żeby o wszystkim powiedzieć, będzie ciężko, żeby wszystko poruszyć. I będę starał się mówić szybko, więc zapnijcie pasy, bo będzie wiele rzeczy, których tylko dotkniemy. Pojawia się naturalne pytanie, czy dekalog dotyczy także nas. Bo mówiliśmy cały czas o Izraelu. Mówiliśmy o tym, jak oni przeżywali tamte chwile. Mówiliśmy o tym, jak te słowa były odbierane przez nich, co znaczyły w ich kontekście. I naturalne jest pytanie, czy dekalog, czy to, co czytaliśmy, obowiązuje także nas. Wiecie, odpowiedź na to nie jest łatwa. Odpowiedź na to brzmi właściwie tak i nie. Obowiązuje i nie. Zależy, z której strony patrzeć, zależy, jak zapytać. I szczerze mówiąc, najgorszy problem to jest z tym słowem obowiązuje. Bo to jest nasz sposób myślenia. My przywykliśmy do tego, że przykazania, że dekalog należy rozpatrywać jako jakiś standard. Jako coś, co jest podstawą. I dopiero wtedy, kiedy my spełniamy te wymagania, kiedy my spełniamy te przykazania, dopiero wtedy Bóg będzie mógł okazać nam jakąś przychylność i dopiero wtedy możemy liczyć na to, że On spojrzy na nas jakimś łaskawym okiem. Dlatego mówimy o obowiązywaniu przykazań, o przestrzeganiu przykazań, o tym, że one są czymś, co jest niemalże powieszone nad naszą głową. Jeżeli tylko je przekroczymy, no to biada nam. Ale nie tak było od początku. Wiecie, mówiliśmy już o tym, że tak naprawdę zanim był dekalog, zanim było Boże prawo, była łaska. Bóg najpierw wyprowadził Izrael z Egiptu, a dopiero później uczył ich, jak mają żyć. Wyjście z Egiptu nie było nagrodą za dobre uczynki, nie było nagrodą za święte życie, nie było nagrodą za wytrwałe starania w tym, żeby żyć w pobożny sposób. Bóg powołał ich takimi, jakimi byli, okazał im swoją łaskę, a później dał im swoje prawo. I wierność temu prawu, posłuszeństwo Bożym przykazaniom była ich odpowiedzią na to, co Bóg uczynił. Ale to nie tylko była odpowiedź. Ten dekalog, który otrzymali, prawo, które Bóg im dał, było również gwarancją dla nich, że będą wiedli błogosławione życie. Dekalog wypływa z łaski, ale owocem przestrzegania Bożego prawa jest błogosławione życie. Wiecie, kiedy patrzymy w Księdze Powtórzonego Prawa, jak Bóg definiuje rolę swojego prawa, okazuje się, że tam wcale nie ma tego, co my byśmy się spodziewali znaleźć. Bóg mówi, posłuchaj Izraelu poprzez usta Mojżesza, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię. Przestrzegaj ustaw Bożych i Jego przykazań, które ja ci dziś nakazuję, aby dobrze było tobie i twoim synom po tobie i abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój daje ci po wszystkie dni. Pierwszym zadaniem i pierwszym owocem prawa było to, żeby ich życie w ziemi obiecanej było błogosławione. Żeby odmienili swoje życie i naprawdę mogli się nim cieszyć. Drugim zadaniem było to, żeby byli świadectwem. Przestrzegajcie przykazań Bożych praw. Spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach innych ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach powiedzą, zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaje. Oni otrzymali prawo po to, żeby być świadectwem Bożej mądrości i Bożej łaski dla wszystkich narodów. Żeby wszystkie inne narody, patrząc na nich, na to, jak oni mają ułożone życie, według jakich reguł rządzi się ich społeczeństwo, otworzyli usta ze zdziwienia, pomyśleli sobie, wow, ale oni mają niesamowitego Boga. Jak ich Bóg wielce im błogosławi. Nie tak, jak te nasze bożki. I po trzecie, to przestrzeganie Bożego prawa miało być wyrazem ich wierności przymierzu, jakie Bóg z nimi zawarł. I przemówił Pan do was z tego ognia na górze Synaj. Głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście. Był tylko sam głos. I oznajmił wam swoje przymierze. Przymierze, które nakazał wam zachowywać. 10 słów, które wypisał na 2 kamiennych tablicach. I to był cel. To był cel wszystkich przykazań. To był cel dekalogu, cel wszystkich przykazań, które następowały po dekalogu. One miały zapewnić im błogosławieństwo, one miały uczynić ich świadectwem i one miały być wyrazem ich wierności Bożemu przymierzu. Prawo, dekalog, Boży zakon nigdy nie miało być podstawą usprawiedliwienia. Miały uczyć ich sprawiedliwości, ale nigdy nie było tak, że to w oparciu o swoje uczynki, o wierność, o przestrzeganie tych słów, mieli zasłużyć sobie na Bożą łaskę, na to, żeby Bóg nazwał ich sprawiedliwymi. Wiecie, w ogóle to, jak nazywane są tablice, na których było zapisane dekalog, jest niesamowite. My przywykliśmy mówić o nich, o tablicach z przykazaniami, prawda? 2 tablice, na których są 10 przykazań. Ale Biblia nazywa je tablicami świadectwa i tablicami przymierza. Bo to było istotą tego, co było na nich zapisane. To było Boże przymierze i to było świadectwo Bożego wybrania i tego, co oni mają robić, aby na Boże wybranie odpowiedzieć. Niewiele mówiliśmy o tym, że są 2 tablice. Z pewnością słyszeliście o tym, co było napisane na 1. i na 2. tablicy. Właściwie jest kilka różnych sposobów, w jaki ten podział jest przedstawiany. Ale wiecie co? Biblia nie mówi nic na temat tego, jak były zapisane przykazania na tablicach. I szczerze mówiąc, za każdym razem, gdy w jakiejś książce, w jakichś rozważaniach znajdziecie podział na to, co było na 1., na 2. tablicy, pamiętajcie, że to są ludzkie domysły. Uświęcone tradycją, ale tylko ludzkie domysły. Biblia mówi, że były 2 tablice, ale w żaden sposób nie mówi nam, jak te prawa były tam zapisane. Tak samo jak dekalog w Biblii nie jest podzielony na 10 konkretnych przykazań. Wiemy, że ich było 10, ale nie wiemy dokładnie jak. I tutaj też jesteśmy skazani na nasze domysły i stąd te różnice w sposobie liczenia przykazań między różnymi kościołami. Wiecie, współcześnie bibliści coraz częściej podnoszą głos i uważają, że tak naprawdę na obu tablicach było napisane to samo. Na obu tablicach był cały dekalog. Z tego, co wiemy o tym, jak zawierano przymierza w tamtych czasach, przymierza między narodami, przymierza między królem a jego poddanymi, to było trochę tak, jak my to teraz mamy z kopią umowy. Każda umowa, którą podpisujecie, jest w dwóch egzemplarzach. Jedna zostaje gdzieś u jednej strony, drugą wy zabieracie do domu. I coś takiego było także w tamtych czasach, kiedy narody zawierały przymierze ze sobą, spisywały postanowienia tego przymierza w dwóch egzemplarzach i później jeden naród zabierał to do swojego najważniejszego, najświętszego miejsca, a drugi do swojego. Kiedy król zawiera jakieś przymierze z narodem, który poddawał się pod jego władzę, spisywali to przymierze i później król zabiera to do swojego pałacu, a drugą, taką samą kopię, tamten lud zabiera do swojego świętego miejsca. I bardzo prawdopodobne jest, że na obu tablicach było to samo. I popatrzcie teraz, jaki to był niesamowity symbol. Bo gdy każdy naród zabierał swoje tablice do swojego najświętszego miejsca, w przypadku Bożego Przymierza i jedna i druga kopia trafiła w jedno miejsce. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć, to jest moje najświętsze miejsce. To jest wasze najświętsze miejsce. Ja nie będę Bogiem gdzieś odległym, który ma swój pałac, swoją świątynię daleko od was. Ja będę mieszkał pośród was i miejsce pośród was będę uważał za najważniejsze na świecie. I tak samo wy będziecie za najświętsze, najważniejsze miejsce uważać to miejsce, w którym ja będę, w którym będzie moja chwała, w którym będzie moja obecność. Jeżeli rzeczywiście na obu tablicach były napisane te same słowa, to fakt, że one zostały złożone razem w jednej skrzyni. Pamiętacie, jak ta skrzynia się nazywała? Skrzynia świadectwa albo skrzynia przymierza. Nie chodziło o skrzynię, chodziło o to, co w niej jest złożone, czego ona jest symbolem. To Bóg w ten sposób mówił, oto ja będę z wami i to stanowi podstawę naszej relacji. Że ja zamieszkam pośród was, zawsze będę między wami, zawsze będziecie mieli do mnie dostęp i będziecie uważali mnie za najświętszą swoją rzecz. I wiecie, i tak rzeczywiście było. Dla Izraelitów Arka stała się największą świętością. To ona wyruszała na czele pochodu, gdy gdzieś ruszali, to ją brali z sobą na wojnę i to później dla niej budowali przybytek i świątynię. Ale nie byli wierni Bożemu przymierzu. Cała historia Starego Testamentu pokazuje nam, jak często odchodzili od Bożego Przymierza i Bóg wtedy wołał do nich, aby do Niego wrócili. A gdy nie wrócili, to zgodnie ze swoim przymierzem, zgodnie z postanowieniami tego przymierza, zsyłał na nich kary, które miały skłonić ich do upamiętania. A kiedy ich grzech był tak wielki, że przyszedł czas na największą karę, na to, żeby znowu stracili swoją ziemię i znowu tracili do niewoli, Bóg, zsyłając na nich tą karę, kiedy Babilończycy przyszli do Jerozolimy i oblegali ją, i był to już koniec samodzielnego istnienia Królestwa Izraelskiego, Królestwa Judzkiego w tym wypadku, Bóg poprzez proroka Jeremiasza, skierował słowa, które mamy powtórzone w Nowym Testamencie, które mówią o odnowieniu przymierza. Bóg zsyła swoją wielką karę, mówi, ale to nie jest koniec. To nie będzie koniec naszej relacji, ale będzie nowe przymierze. Oto idę dni, gdy zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem. Tym razem złożę moje prawo nie w skrzyni, ale w ich wnętrzu. I wypiszę go nie na kamiennych tablicach, ale na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Wiecie, Izraelici często zamiast iść za Bogiem, zamiast iść za Jego przymierzem, z powodu swojej niewiary, z powodu swojego nieposłuszeństwa odwracali się od Boga i później ponosili tego konsekwencje. Ale kiedy wracali do Boga, kiedy na Jego wołanie wracali do tego, który ich stworzył, Bóg znowu im błogosławił. I nawet w tej najstraszliwszym momencie historii, kiedy stracili wszystko, Bóg był z nimi. Wiecie, co jest jeszcze niesamowite? Że w momencie, kiedy padały te słowa, o ile nam wiadomo, pisał je, czy wypowiedział je Jeremiasz niemalże dokładnie wtedy, kiedy Babilończycy stali u murów Jerozolimy. Jakiś czas później nie wiemy już, gdzie jest Arka. Ostatnią wiedzą na temat Arki Przymierza, Arki Świadectwa jest to, że była w świątyni, którą zburzyli Babilończycy. I od tamtego czasu nie ma żadnej wzmianki o niej w Piśmie Świętym. Nie ma żadnej wzmianki w historii. Historycy, archeolodzy dalej dociekają, co się z nią mogło stać. Czy zabrali ją Babilończycy, czy może Żydzi zdołali ją schować? Może sam Jeremiasz zdołał wynieść ją z oblężonej Jerozolimy? Ale Bóg w żaden sposób nie wspomina o tej arce. Nie nawiązuje do niej. Tak jakby chciał powiedzieć, owszem, ona była osobieniem starego przymierza, ale będzie nowe przymierze. Nowe przymierze, które będzie lepsze, które będzie w waszych sercach i nie na kamiennych tablicach, ale w waszym umyśle. Wiecie, i tak naprawdę dopiero w niewoli babilońskiej Izraelici stali się narodem wiernym Bogu. I ich wierność stała się tak wielka, że właściwie poszli w przesadę. Dopiero w niewoli babilońskiej naprawdę umiłowali Boże prawo. Dopiero w niewoli babilońskiej stali się takim narodem i takim oddaniem myślą o Bogu i Jego Słowie, jakich znamy ich dzisiaj, kiedy patrzymy na współczesny judaizm, na współczesnych Żydów. Kiedy stracili to, co mieli najdroższego, uświadomili sobie, jak daleko odpadli od Boga i postanowili, że nigdy tego nie zrobią. I z zazdrością strzegli to przymierze dla siebie. Nie wiem, czy wiecie, ale Żydzi wcale nie uważają, że my powinniśmy przestrzegać 10 przykazań. Wcale nie uważają, że my powinniśmy przestrzegać prawa mojżeszowego. Judaizm jest w ogóle bardzo specyficzną religią, bo tak naprawdę w judaizmie nie ma nawet próby przekonywania kogoś do swojej racji. Żydzi obecnie są po prostu dumni z tego, że są Bożym narodem i cieszą się z tego. Nie bronią nikomu, ale też nikogo szczególnie nie zachęcają. Jeżeli nie urodziłeś się Żydem, możesz robić to, co podoba się Bogu, ale właściwie nie musisz. Owszem, jest prawo, które według nich obowiązuje wszystkich ludzi, ale to nie jest prawo mojżeszowe, to nie jest 10 przykazań, ale coś, co zostało nazwane prawem noachickim. Sięgają po różne nakazy Boże, które były dane ludziom jeszcze przed nadaniem zakonu, przed Mojżeszem i w oparciu o nie stworzyli taki kodeks, tak zwany kodeks praw Noego, który w ich mniemaniu obowiązuje wszystkich nieżydów. Jeżeli chcesz być wiernym Bogu, z perspektywy Żydów, oni ci powiedzą tylko, że musisz przestrzegać tych 7 praw i to wystarczy. Ale prawo mojżeszowe, zakon, dekalog, to jest coś, co zostało dane tylko im. Jeżeli chciałeś mieć udział w tej obietnicy, to musiałeś w jakiś sposób zbliżyć się do narodu izraelskiego. Mogłeś być tak zwanym bojącym się Boga, który staje się posłuszny prawu mojżeszowemu, chociaż nie jest w pełni Żydem. Mogłeś pójść całą drogę i stać się tak zwanym prozelitą. W przypadku mężczyzn to oznaczało konieczność obrzezania się. W przypadku kobiet akurat tego nie było, ale wszyscy musieli przejść przez odpowiedni chrzest, odpowiednie ceremonie. I dopiero wtedy w takim religijnym, ceremonialnym sensie stawali się Żydami i dopiero wtedy mieli prawo przestrzegać Bożego prawa, Bożego dekalogu. I wiecie, dla Żydów dekalog jest bardzo ważną częścią, ale nie jest wszystkim. Oni nie mówią o 10 przykazaniach. Oni mówią o Bożym zakonie, w którym, jak się doliczyli, tych przykazań jest 613. I nie ma takiej możliwości, że można sobie wziąć część z nich, a resztę odstawić. Bo to jest Boże Słowo, bo to jest całość, bo to jest pewna jedność. I nawet w liście do Galacjan, w Nowym Testamencie, znajdujemy odzwierciedlenie takiego sposobu myślenia. Paweł pisze, oświadczam jeszcze raz każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, który staje się prozelitą, który postanawia uczynić się ceremonialnie Żydem, żeby mieć udział w błogosławieństwach tego narodu, że powinien cały zakon wypełnić. Nie tylko dekalog, nie tylko 10 przykazań, ale wszystkie 613 przykazań, jakie jest w prawie mojżeszowym. I nawet Jezus, kiedy go pytano o to, jakie przykazanie jest największe, właściwie też chyba nawiązywał do takiego rozumienia zakonu. Wiecie, my przywykliśmy myśleć o tym, że kiedy Jezus mówi o największym przekazaniu, kochaj Pana Boga swego, że to jest pierwsze i największe i drugie, a bliźniego swego jak siebie samego, uważamy, że Jezus streścił 10 przykazań. Niekoniecznie, być może wcale nie, bo Jezus zacytował niektóre z przykazań z całego zakonu. To są dosłowne cytaty ze Starego Testamentu. Spośród tych 613 przykazań, w jakie mają wierzyć wszyscy bogobojni Żydzi. I taka była sytuacja bardzo długo. Prawo, zakon, dekalog należały do Żydów. Jeżeli chciałeś mieć w nich udział, jeżeli chciałeś ich przestrzegać, to tak naprawdę musiałeś najpierw stać się Żydem. I tak samo było na początku Nowego Testamentu. I dopiero w domu Korneliusza, w połowie Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr jako Żyd Żyd, który uwierzył w Mesjasza, że Jezus jest Chrystusem, idzie do domu poganina, do Korneliusza. I to jest coś tak niesamowitego, że Bóg musi go odpowiednio przygotować. I pamiętacie tą historię? Bóg posyła mu wizję, w której zachęca go do zjedzenia rzeczy nieczystych, zwierząt nieczystych, co dla pogorszonego Żyda jest zdecydowanie czymś niedopuszczalnym. Ale na Boże słowo Piotr godzi się to robić i Bóg mówi, w takim razie to, co ja uznałem za czyste, nie nazywaj nieczystym. Dopiero po takim przygotowaniu Piotr odważa się pójść do poganina i tam dzieje się rzecz niesamowita. Bo to poganie, którzy nie są Żydami, którzy nie stali się Żydami w sensie ceremonialnym, otrzymują Ducha Świętego. Otrzymują spełnienie obietnicy, która w mniemaniu wielu Żydów była zarezerwowana tylko do nich. I to stało się wstrząsem dla pierwszych wierzących. To stało się przyczyną pierwszego kryzysu w Kościele. Pierwszy sobór w historii Kościoła, opisany w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, dotyczył właśnie tej kwestii. Czy poganie, nie Żydzi, którzy uwierzą w Jezusa, muszą najpierw stać się Żydami, czy mogą iść za Jezusem, nie stając się najpierw w ceremonialny sposób Żydami i nie biorąc na siebie całego zakonu mojżeszowego? I kiedy czytamy listy Pawła, tego właśnie dotyczy jego argumentacja. I Paweł mówi, że Chrystus z perspektywy tego, co się stało, jest wypełnieniem, jest dopełnieniem, spełnieniem i końcem zakonu. Po tym, jak przyszedł Chrystus, nie ma potrzeby dla nas, pogan, poddawać się zakonowi mojżeszowemu, bo to, co zakon miał uczynić, my znajdujemy w Chrystusie. A kiedy Galacjanie, niektóre ze zborów, które założył apostoł Paweł, próbowali to robić, to wręcz nagadał im. I to nagadał im w mocnych słowach. To jest jeden z tych przykładów, kiedy tłumacze biblijni starają się troszeczkę złagodzić oryginalny język, żeby nie wyszło, że w Biblii są takie słowa. Ale gdybyśmy to tłumaczyli dosłownie, to trzeba byłoby powiedzieć coś w rodzaju o wy idioci. Albo jeszcze mocniej. O wy idioci Galacjanie, kto was omamił, was, przed którymi oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę się dowiedzieć od was jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy najpierw wzięliście na siebie cały zakon mojżeszowy i dopiero wtedy otrzymaliście ducha, czy wystarczyła wasza wiara, żebyście doświadczyli tego, co Bóg obiecał? I odpowiedź była oczywista. Zaczęli od wiary i to wiara była tym, czego Bóg szukał. I później dodaje, więc skoro Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Wiecie, to jest ta odpowiedź, która mówi o tym, że nie jesteśmy zobligowani przestrzegać zakonu mojżeszowego, a ponieważ dekalog stanowi część tego zakonu, nie jesteśmy zobligowani go przestrzegać. Ale to jest tylko jedna część. Bo Jezus, kiedy nauczał wszystkich, którzy go słuchali, to powiedział, tylko nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemię, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przekazań najmniejszych i nauczał tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten nazwany będzie wielkim w Królestwie Niebios. Aż się chce pokazać ten werset Pawłowi, prawda? Że jeżeli w jakikolwiek sposób podważymy prawo Boże, które jest wyrażone w Starym Testamencie, przykro mi, ale spadamy na najniższą pozycję w Królestwie Bożym. Jezus mówi, nie można tego robić. Sam Paweł, kiedy tłumaczy zawiłości zakonu, mówi, słuchajcie, to nie jest tak, że zakon jest zły. Zakon, Boże prawo jest święte i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Nie, problem jest w zakonie. Problem jest w tym, co myśmy z nim zrobili. Bo dla Żydów on stał się podstawą ich tożsamości, podstawą ich usprawiedliwienia przed Bogiem. A Paweł mówi, nie, to nie chodzi o to. Słuchajcie, zakon jest dobry, tylko nie możecie traktować go jako podstawy swojego usprawiedliwienia. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, bo zakon ducha, który daje ci życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego, ofiarując ciało Jego za grzech, potępił grzech ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. I wiecie, co to znaczy, że my postępujemy według ducha? To jest nawiązanie właśnie do tego do tej obietnicy, do proroctwa Jeremiasza, że zakon Boży będziemy mieli wypisany w naszych sercach. Że Duch Święty, który został nam dany, który nas zamieszkuje, będzie uczył nas tego, co jest Bożą wolą, co jest tym, co podoba się Bogu. I szczerze mówiąc, przestrzegając tego, co mówi Duch, idąc za Jego głosem, będziemy robili jeszcze więcej rzeczy, które podobają się Bogu. I te ograniczenia, które w jakiś sposób narzucał zakon, narzucały dekalog i wszystkie inne prawa, nawet nie będą dla nas problemem, bo Duch da nam siłę, da nam moc, da nam mądrość, aby robić jeszcze więcej. Więc powstaje pytanie, jak my, chrześcijanie, mamy traktować 10 przykazań? Jak my, chrześcijanie, mamy traktować dekalog? Bo z jednej strony nas nie obowiązuje, z drugiej strony jak najbardziej jest dla nas ważny. Wiecie, istotą tak naprawdę jest zrozumienie pewnego rozróżnienia. Że dekalog nigdy nie był, nie jest i nigdy nie będzie podstawą naszego zbawienia. Nigdy nie był, nie jest i nie będzie podstawą naszego usprawiedliwienia. Usprawiedliwieni jesteśmy z wiary. Tak było od początku. To wiary Bóg szuka. To wiary Bóg szuka u Izraelitów i wiary im zabrakło i dlatego nie weszli do ziemi obiecanej. Abraham uwierzył Bogu i to mu zostało poczytane za sprawiedliwość. I za każdym razem, kiedy odpadali od Boga Izraelici, jeżeli w wierze wracali do Niego, Bóg przebaczał im ich przewinienia i mogli znowu cieszyć się relacją z Nim. Nawet sama idea ofiary tak naprawdę opiera się na wierze. Bo to trzeba naprawdę dużej wiary, żeby pomyśleć, że zabicie zwierzęcia może zmienić coś w relacji między mną a Bogiem. Okay? Jeżeli by sam akt zabicia zwierzęcia coś zmieniał, to najświętszymi ludźmi byliby myśliwi, prawda? Albo rzeźnicy. No, oni to robią maszynowo. To nie chodzi o ofiarę. Tu chodzi o wiarę, że ta ofiara jest czymś, co przybliża nas do Boga. Więc dekalog, prawo, nigdy nie są, nie były podstawą naszego zbawienia, naszego usprawiedliwienia, ale zawsze były, są i będą podstawą naszego błogosławieństwa. Bożą obietnicą, którą Bóg nam daje, że jeżeli chcemy, aby nasze życie ułożyło się tak, jak może się tylko ułożyć, żebyśmy doświadczali rzeczy, których nigdy wcześniej doświadczaliśmy, to właśnie w dekalogu, właśnie w Bożym Słowie znajdujemy najwspanialszą drogę, aby robić to, co podoba się Bogu. Przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przez Bogiem, to rzecz oczywista, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I pisząc o Tymoteusza, Paweł daje nam niesamowitą rzecz. Mówi do niego, wiesz co, znasz od dziecka Pismo Święte. Znasz od dziecka Stary Testament. I on może obdarzyć cię mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I pisze, całe Pismo, cały Stary Testament, całe prawo i prorocy, cały dekalog i wszystko, co Bóg powiedział, jest jakie? Natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży, abyś ty, abym ja, aby każdy z nas był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Wiecie, dlaczego jako chrześcijanie przestrzegamy dekalogu? Dlatego, że on jest doskonałym wyrazem Bożej woli. I wszystko, co jest w Starym Testamencie, jest dla nas pożyteczne, aby nas uczyć tego, co podoba się Bogu. Ale pamiętajcie o tej zasadzie. Zawsze najpierw jest łaska, później jest prawo, i kiedy przestrzegamy prawa, doświadczamy błogosławieństwa. Tak było u Izraelitów, kiedy otrzymali dekalog i tak samo jest z nami, kiedy w katechizmie znajdujemy 10 przykazań. Wiecie, my przestrzegamy dekalogu, przestrzegamy 10 przykazań, dlatego że on przynosi nam błogosławieństwo. I dlatego, że Bóg tak naprawdę nie zmienił swojego zdania. To jest Jego wola wobec nas, to jest Jego wola wobec ludzi. I kiedy omawialiśmy czwarte słowo dekalogu, mówiące o sabacie, to obiecałem wam, że krótko się odniosę do tej sprawy. Jak widzicie, ciężko jest to zrobić w krótki sposób. Bo w czwartym słowem dekalogu jest największy problem dla nas chrześcijan. Wiecie, dekalog mówi, pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Pamiętaj o dniu soboty. Tak najczęściej interpretujemy. W 10 przykazaniach mamy, pamiętaj, aby dzień święty święcić i my spotykamy się w niedzielę i wszystko, co odnosi się do sabatu, odnosimy właśnie do niedzieli. I owszem, mamy swoje wytłumaczenia, ale zawsze staniemy przed tym pytaniem. Czy człowiek może zmienić Boży dekalog? Czy coś, co Bóg powiedział, my mamy prawo w jakikolwiek sposób modyfikować? Czy nas obowiązuje to w takiej kwestii, w takiej formie, jakiej to było dane, czy możemy przyjąć formę, którą podaje nam Kościół? Wiecie, dla mnie to jest odpowiedź właśnie w tym, co wam przedstawiałem. Technicznie rzecz biorąc, dekalog mnie nie obowiązuje. Praktycznie obowiązuje mnie jak najbardziej, a nawet jeszcze więcej. Bo Duch Święty, którego mamy w sobie, prowadzi mnie ku temu, co jest Bożą wolą, o wiele bardziej i stawia poprzeczkę o wiele wyżej niż to, co było w prawie mojżeszowym. I w związku z tym możemy sięgnąć po ideę tego prawa. W tym konkretnym przypadku, w tym konkretnym przekazaniu, jaką jest to, żeby był dzień, kiedy zaprzestajemy swojej pracy, kiedy odkładamy na bok swoje zamiary, swoje plany i skupiamy się na tym, żeby odpocząć, dać innym odpocząć i żeby znaleźć czas dla Boga. Chociaż nie zachowujemy dosłownie dekalogu biblijnego, zachowujemy jego ideę, zachowujemy jego wymowę, zachowujemy jego ducha. Wiecie, dla mnie w ogóle jest pewne niebezpieczeństwo, kiedy my myślimy w kategoriach przestrzegania 10 przykazań. Dlatego, że kiedy zastanawiamy się nad tym, co należy przestrzegać, jakie są kary za to i tak dalej, to może umknąć nam z oczu rzecz najważniejsza, rzecz podstawowa, rzecz, która zawsze była istotą dekalogu. Dekalog to jest sztuka życia na wolności. Bóg uwolnił nas, Bóg dał nam wolność i uczy nas, jak mamy żyć. Chrystus wyzwolił was, nas, abyśmy w tej wolności żyli. Do wolności powołani zostaliście, bracia, ale pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I historia, podróż, pielgrzymka narodu izraelskiego jest tak naprawdę naszą własną. Wiecie, my również opuszczamy ziemię naszej niewoli. Niewoli grzechu, niewoli nieczystości. Kiedy przychodzimy do Boga, kiedy oddajemy Mu swoje życie, kiedy czynimy Go swoim Panem, to niemalże tak, jakbyśmy wychodzili z Egiptu. I chrzest dla nas jest takim symbolicznym, w pewnym sensie, przejściem przez Morze Czerwone. I też stajemy, prędzej czy później, przed tym pytaniem, które zadajemy Bogu: jak mamy teraz żyć? Bo chrześcijaństwo polega na tym, że nasze życie zostaje zmienione. Że tak jak żyłeś kiedyś, przestaje być to adekwatne. I musisz nauczyć się żyć na nowo. I powstaje pytanie: Boże, jak ja mam teraz żyć? I jak myślicie, że Bóg powie nam coś innego, niż powiedział Izraelitom? Że Jego zasady się zmieniły? Bóg powie nam dokładnie to samo. Każde z przykazań dekalogu, każde ze słów dekalogu, tak samo jak zostało skierowane do nas, tak samo do nich, tak samo jest skierowane do nas. I to one są dla nas odpowiedzią, jak mamy żyć. Powstaje tylko pytanie, czy my będziemy w stanie odpowiedzieć na nie wiarą, której zabrakło Izraelitom. Powstaje tylko pytanie, czy my będziemy mieli w sobie determinację, żeby pójść za Bogiem do samego końca. Żeby Mu uwierzyć, żeby uchwycić się Jego słowa. Żeby potraktować to nie jako coś, z czym musimy jakoś się wymknąć, ale naprawdę jako objawienie Jego woli, jako drogę, którą Bóg nam wytycza. Bo zasada jest taka sama. Bez względu na to, czy jesteś Izraelitą na pustyni, czy Polakiem w XXI wieku, który postanowił czynić Jezusa Chrystusa swoim Panem, bez Boga ci się nie uda. Bez Niego to jest niemożliwe. I tak samo jak dla nich, tak samo dla nas. Wiecie, posłuszeństwo Bogu, wiara w Boga czasami może być rzeczą przerażającą. I powiem wam, że będzie nas kusiło do tego, żeby się cofnąć. Żeby zlekceważyć to, co Bóg do nas mówił. To, co Bóg mówi do nas przez swoje słowo, także w dekalogu. Żeby potraktować to jako to słowa gdzieś dla innych ludzi, bo my musimy żyć w innych czasach. Będzie nas kusiło, żeby szemrać, tak jak szemrali Izraelici. Będzie nas kusiło, żeby zawrócić i wrócić do starego życia, tak jak oni wrócili. Żeby ulec tym obrazom, które są dookoła nas i zacząć bać się olbrzymów, pośród których mieszkamy. Ale jeżeli chcemy doświadczyć pełni tego, co Bóg może nam dać, to musimy pójść za Nim na całość. Nie wiedząc nawet, dokąd do końca nas prowadzi. Zaufać Mu, uwierzyć Mu i być Mu posłuszni. Autor listu do Hebrajczyków porównuje naszą drogę do drogi Izraelitów. Mówi wprost: słuchajcie, oni szli do ziemi obiecanej. Ale cytując Psalm 95, nie nazywa ich tę ziemię obiecaną, ale odpocznieniem. I mówi, nie weszli tam z powodu niewiary. Oni szli przed nami, ale ponieważ zabrakło im wiary, nie dostąpili tego, co Bóg im obiecał. Wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza, ale zbuntowali się przeciwko Bogu i ich ciała legły na pustyni. A ponieważ później w psalmie ta obietnica jest powtórzona, to znaczy, że możliwość wejścia do Bożego odpocznienia, do Bożej nagrody, do Bożego spełnienia, do duchowej ziemi obiecanej jest wciąż aktualna. Skoro Jozue, skoro Mojżesz nie zdołali ich wprowadzić do tego, co było Bożym zamiarem, to znaczy, że nadal istnieje możliwość, abyśmy my tego doświadczyli. I dosłownie taki obraz maluję. Słuchajcie, my idziemy tą samą drogą, którą szli Izraelici. Tą samą drogą, którą szli Hebrajczycy, gdy wyszli z Egiptu. My powtarzamy ich doświadczenia i uwierzcie mi, jak popatrzymy na swoje życie, bardzo często je powtarzamy. I od nas teraz zależy, czy pójdziemy dalej, niż oni poszli. Od naszej wiary, od naszej determinacji zależy, czy uczynimy krok dalej i doświadczymy tego, czego oni nie doświadczyli. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Czego potrzeba, żeby doświadczyć tego, co Bóg przygotował dla nas? Wiary i posłuszeństwa. Uwierzenia, że Jego słowa, Jego rady naprawdę mogą odmienić nasze życie. Gdyby bowiem Jozue wprowadził do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. I starajmy się usilnie osiągnąć to. Wejść do odpocznienia. Wiecie, dekalog jest dla nas obietnicą i wyzwaniem. Abyśmy tak jak oni mogli zbudować niesamowite społeczeństwo, abyśmy my zmienili swoje życie na sposób, który będzie niewytłumaczalny na sposób tego świata. Kiedy my przestrzegamy Bożego dekalogu, kiedy przestrzegamy Bożego prawa, będziemy doświadczać błogosławieństwa, będziemy swoim życiem składać świadectwo, jak wielki jest Bóg i będziemy wierni Bożemu przymierzu. I w drugiej części listu do Hebrajczyków on znowu wraca tego obrazu i zachęca swoich słuchaczy, czytelników. Nie porzucajcie swojej ufności, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Nie traćcie wytrwałości, trzymajcie się Boga w wierze i idźcie za Nim. Bo jeżeli się cofniemy, bo jeżeli zawrócimy, bo jeżeli zwątpimy, bo jeżeli będziemy nieposłuszni, nie spotka na nic dobrego. Wiecie, wielu chrześcijan zastanawia się, czemu ich życie wcale nie wygląda tak, jak mówimy o tym Boże obietnice. I szczerze mówiąc, bardzo często odpowiedzią jest to, że my się cofamy, że my się ociągamy, że brakuje nam wytrwałości. Że kiedy mamy Boże prawo, kiedy mamy Jego dekalog, kiedy mamy Bożą mądrość, jak mamy żyć, jak mamy być świadectwem, jak mamy doświadczać tych wszystkich obietnic, patrzymy na to tak przez palce, mówimy sobie, chyba nie do końca. Wytrwałości nam potrzeba, abyśmy poszli za Bogiem na całość. I chociaż jest przed nami mrok, chociaż nie wiemy, co będzie dalej, uchwycili się Go i szli za Nim. To jest nasza obietnica, to jest nasza szansa. Mamy tą samą szansę, przed którą oni stali. I teraz, 3,5 tysiąca lat później, my możemy pójść dalej niż poszli Izraelici. To jest wezwanie do całego Kościoła, to jest wezwanie do naszej wspólnoty, to wezwanie do każdego z nas indywidualnie. I wtedy autor pisze słowa, od których ciarki przechodzą człowiekowi po plecach. Jest chyba najwspanialsze wyznanie tego, co to znaczy pójść za Bogiem na całość. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. My nie jesteśmy tacy jak Izraelici, którzy w tym decydującym momencie zwątpili i nie uwierzyli Bogu. My jesteśmy z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My jesteśmy z tych, którzy ufają Bogu i zachowują życie. I doświadczają tego, co On ma dla nas przygotowane. Wiecie, my jesteśmy Kościołem, który Nie wiem, jest co najmniej kościołem środka. Nie jesteśmy jakoś szczególnie charyzmatyczni czy animowani. Gdybyście zaczęli teraz w trakcie kazania mówić amen, aleluja, to ja sam nie wiedziałbym, co z tym zrobić. Ale chciałbym was o coś poprosić. O pewien udział, o pewne wyznanie. O to, żebyśmy zrobili coś razem jako Kościół na głos. Żebyśmy to wyznanie z listu do Hebrajczyków powiedzieli razem na głos. Rzadko robimy takie rzeczy i nie chodzi o to, że to ma jakąś magiczną moc, że to jest czymś, co ma pobudzić wasze emocje. To nie jest żadna manipulacja, żadna technika. Chcę, żebyśmy usłyszeli siebie, każdy z nas. I żebyśmy usłyszeli ludzi obok nas, jak składamy jako Kościół właśnie takie wyznanie. Że kiedy mamy przed sobą Boże prawo, kiedy mamy przed sobą Boży dekalog, kiedy mamy przed sobą Boże obietnice i Boże przymierze, że my naprawdę chcemy być z tych, że my naprawdę jesteśmy z tych, którzy się nie cofają. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują życie. Okay? Nie będzie łatwo wejść w rytm, więc zróbmy tak. Powtórzmy to 5 razy, za każdym razem coraz głośniej. Dobrze? Po raz pierwszy. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.